dzisiaj bardzo zajęta, miała różne inne wydarzenia, ale jednak zdecydowała, że dołączy do nas i opowie nam o księdze Jerzy. Może też mówi wstępu kilka słów na temat naszego gościa dzisiejszego, który jest doktorem nauk humanistycznych i obecnie pracuje w Instytucie Edukacji Medialnej na UKS-u. I jak możecie Państwo zauważyć na tej ławce po prawej stronie, jest bardzo płodną pisarką i naprawdę wiele książek do czasu pani Milena napisała, związane bardzo mocno z księdzem Jerzym, jego rodziną, ponieważ pisała też o matce, biografię Emilii Wojtyłowej, ale także o Józefie, kardynale Józefie Glembie. To jest biografia, rozumiem.
Tak.
O Mariannie Popiełuszko, ale także rozmowy z księdzem Twardowskim. Zaczęło się od Wadowic też. Ta książka jest?
Nie.
Natomiast jest w trakcie pisania książka o rodzicach Karola Wojtyły. Już tak wstępnie przynajmniej rozmawiamy, że być może w przyszłym roku pozwoli pani się znowu zaprosić po to, żeby porozmawiać o tej książce. Dzisiaj ksiądz Jerzy, biografia, pewno stan wojenny, wszystko co związane jakoś tam z Janem Pawłem II bez wątpienia interesuje. Także daję pani głos. Dziękuję za przyjście.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tak, zaraz jeszcze właśnie. Zdaję sobie sprawę, że Państwa grupa jest, już tu mówiłam właśnie Panu, jak żeśmy się spotkali przed spotkaniem, że Państwa grupa jest elitarna, że Państwo wszystko wiedzą, tak mówią też prelegenci, którzy tutaj uczestniczyli w spotkaniach, mówili, że to jest taka grupa ludzi tak zorientowanych i takich pasjonatów, że no, że w ogóle bardzo miło jest u Państwa, także bardzo się czuję zobowiązana i bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. 13 grudnia. Oczywiście ksiądz Jerzy nie był bezpośrednią ofiarą stanu wojennego, ale dałam tytuł tego spotkania od stanu wojennego do śmierci w kontekście księdza Jerzego właśnie, dlatego że można powiedzieć, myślę, że można taką tezę postawić, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku, początkiem, przyczyną śmierci księdza Jerzego był, no oczywiście nie w sposób bezpośredni, był stan wojenny i to wszystko, co się działo po stanie wojennym, bo działalność księdza Jerzego zaczęła się od stanu wojennego właśnie. Oczywiście sam początek działalności, to takiej, o której pamiętamy, o której mówimy w kontekście męczeństwa, to jest rok 80, rok przed stanem wojennym, kiedy ksiądz Jerzy przyszedł jako rezydent do parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu i kiedy tam miał podreperować swoje zdrowie. Po to tam przyszedł. Nie miał dodatkowych obowiązków poza odprawianiem mszy świętej i spowiadaniem, właśnie dlatego, żeby móc się leczyć. I tam tak naprawdę przeżył najbardziej intensywne 4 lata swojego życia. Zaczęło się wszystko od Huty Warszawa, kiedy strajkowali robotnicy w 80 roku w Hucie Warszawa i kiedy ten strajk był okupacyjny i kiedy nadeszła niedziela, prosili jakiegoś księdza, zwrócili się do prymasa Wyszyńskiego wtedy, żeby odprawił im mszę świętą. I zupełnie można powiedzieć przypadkowo, przypadków wiemy nie ma, ksiądz Jerzy Popiełuszko zgłosił się, do tej Huty Warszawa poszedł i kluczowe było, że w tej Hucie Warszawa z robotnikami, z hutnikami pozostał, że nie skończył na tej jednej mszy, bo właściwie mógł zgodnie z poleceniem prymasa Wyszyńskiego i zgodnie z zapotrzebowaniem odprawić jedną mszę i koniec, i więcej z tymi ludźmi się nie spotkać. Ale co się stało? No ksiądz Jerzy miał ogromną charyzmę rozmów z ludźmi, spotykania się z ludźmi, zaprzyjaźniania się z drugim człowiekiem i tak rzeczywiście się stało od początku. Ci ludzie zobaczyli, że on jest z nimi też jako człowiek, nie tylko jako ksiądz, jako duszpasterz, tylko jako człowiek. I jakoś tak się stało, że się zaprzyjaźnił, że przychodził tam bardzo często, później robotnicy przychodzili do świętego Stanisława Kostki na mszę świętą i tak zaczęła się wielka przygoda księdza Jerzego ze światem pracy i solidarnością. Przed stanem wojennym ksiądz Jerzy bardzo bezpośrednio był związany z kolejną grupą, która strajkowała. Byli to mianowicie podchorąży, studenci Wyższej Szkoły Pożarnictwa. Ta szkoła do dzisiaj jest w Warszawie, na Żoliborzu. Część z tych ludzi do dzisiaj spotyka się, jest związana ze sobą przez to, że byli związani właśnie z księdzem Jerzym. I 24 listopada, czyli no niecałe dwa tygodnie przed stanem wojennym, ci studenci, podobnie jak wcześniej hutnicy z Huty Warszawa, w niedzielę chcieli, żeby jakiś ksiądz odprawił im mszę świętą. I poprosili, zwrócili się już sami studenci bezpośrednio do księdza Jerzego, ponieważ ksiądz Popiełuszko słynął wtedy już z tego, że, no, że ma kontakt z grupami strajkującymi, że rozmawia z tymi ludźmi, że wspiera ich, podtrzymuje ich na duchu. I co się stało? No właśnie, przyszedł, odprawił jedną mszę i znów schemat się powtórzył, że nie poprzestał na tej jednej mszy, że został z tymi studentami. Ci ludzie później wspominali, kiedy pisałam biografię księdza Jerzego, rozmawiałam z tymi ludźmi, mówili, że to, co tam się działo, to były takie małe msze za ojczyznę. Bardzo patriotyczna atmosfera, kazania, które podtrzymywały na duchu o wolności, o prawdzie, o zwyciężaniu zła dobrem. To wszystko, co działo się później w kościele świętego Stanisława Kostki, zaczęło się właśnie tutaj. No i co się dzieje? 1 grudnia strajk jest spacyfikowany, władze komunistyczne już przygotowują stan wojenny, już wiedzą, że stan wojenny będzie wprowadzony, społeczeństwo jeszcze tego nie wie. I właśnie ta działalność księdza Jerzego wśród strajkujących grup różnych, między innymi wśród studentów w Wyższej Szkole Pożarnictwa, spowodowała, że Służba Bezpieczeństwa już wtedy, przed stanem wojennym, przed 13 grudnia, szczególnie zainteresowała się księdzem Jerzym. Już wtedy widniał w dokumentach, jak śledziłam, to jest bardzo ciekawe, jak śledziłam dokumenty różne esbeckie związane z księdzem Jerzym, to są tam właśnie takie sformułowania, że jest to duchowny, który prowadzi wrogą działalność wobec państwa. Wroga działalność na terenie Wyższej Szkoły Pożarnictwa. Wroga działalność na terenie Akademii Medycznej, bo wcześniej też był wśród strajkujących studentów medycyny jako duszpasterz też służby medycznej. No i teraz właśnie, przed samym jeszcze 13 grudnia, zanim przejdziemy do tego, co się działo 13 grudnia i później. W ogóle i ksiądz Jerzy, ale też Kościół, też prymas Glemp, który ten Kościół wtedy reprezentował, prowadził mediacje, bardzo poważne mediacje z władzą, po to, żeby nie doszło do rozlewu krwi w Polsce. 12 sierpnia prymas Glemp, jeszcze też warto sobie uświadomić, przypomnieć sobie, że wtedy w 81 roku, w ogóle w latach 80. pozycja prymasa w Polsce była zupełnie inna niż dzisiaj. Prymas to był głowa kościoła, prymas był przewodniczącym konferencji episkopatu, był biskupem dwóch diecezji, warszawskiej i gnieźnieńskiej. Prowadził w imieniu narodu, w imieniu państwa, w imieniu kościoła rozmowy z państwem, rozmowy z władzami. I faktyczną władzę miał w kościele. Odpowiadał za mianowanie biskupów, odpowiadał za sprawy w ogóle związane ze stolicą apostolską, polski kościół, a stolica apostolska, bo nie było jeszcze nuncjusza, czyli potężne, no, potężne przywileje, można powiedzieć. I prymas już w sierpniu usłyszał podczas rozmów ze Stanisławem Kanią, że w Polsce poleje się krew, że może się polać krew. Czyli od początku właściwie prymas nastał 7 lipca 81 roku po śmierci prymasa Wyszyńskiego i już na początku swego prymasostwa usłyszał, że ta krew może się polać. Stąd właśnie cała konsekwencja późniejszych działań prymasa i tego, co działo się też z księdzem Popiełuszką. Bo prymas z jednej strony, zaraz sobie jeszcze o tym powiemy, wrócimy, mający świadomość, odpowiedzialność za cały Kościół i mający świadomość tego, co może się stać, jeżeli rzeczywiście poleje się krew i zostanie wypowiedziana wojna narodowi, i w tym wszystkim młody, zapalony ksiądz Popiełuszko, który no nie miał, miał inne spojrzenie, nie miał odpowiedzialności za cały Kościół i no zaraz wrócimy do tego jeszcze. 4 listopada, słynne spotkanie trzech, Jaruzelski, Wałęsa, Glemb. Spotkanie, które miało wypracować coś w rodzaju Rady Porozumienia Narodowego, ale które z góry było skazane na przegraną, bo władze, jak dzisiaj wynika z dokumentów, już doskonale wiedziały, że stan wojenny wybuchnie i że nie ma mowy o żadnym porozumieniu. Prymas o tym jeszcze nie wiedział. Dlatego 6 grudnia, jeszcze tydzień przed stanem wojennym, pisał list do marszałka Sejmu z prośbą o nieprzelewanie krwi w Polsce. I to już była właściwie syzyfowa praca. Właściwie prymasem grali wtedy kościołem, grały władze, bo już nic nie można było zrobić. Co więcej, 12 grudnia jeszcze prymas spotyka się z nowo powołaną prymasowską radą społeczną po to, żeby ustalić strategię działania, jak wywierać nacisk na władzę, żeby nie polała się krew. A już w nocy z 12 na 13 grudnia pierwsze aresztowania były, pierwsze internowania, stan wojenny wiadomo, że był wprowadzony. Dzisiaj na stronach IPN-u pojawiła się informacja, jest artykuł na podstawie nowych dokumentów, że już we wrześniu radzieckie władze opublikowały u siebie wiadomość o tym, że będzie wprowadzony stan wojenny w Polsce. Także to pokazuje, jak te działania kościoła w Polsce, działania prymasa, no jak były już syzyfową pracą, nie mogły się powieść. No właśnie. I postawa, którą prymas wtedy przyjął, 13 grudnia, dwa kazania prymasa, jedno w Warszawie, drugie w Częstochowie. Postawa, która do dzisiaj jeszcze w niektórych środowiskach budzi bardzo mocne kontrowersje. Mówi się, że prymas stopował przemiany, stopował działalność księdza Popiełuszki, stopował działalność Solidarności. I oczywiście, jeżeli nie umocuje się tych opinii w faktach, no to można tak mówić, ale jeżeli zobaczy się dokumenty, jeżeli prześledzi się działalność prymasa przed stanem wojennym, no to widać, jak tego typu sądy są nieuprawnione. Z całą odpowiedzialnością można to dzisiaj już, historycy już to twierdzą. Te słynne słowa prymasa, że mądrością nie jest rozbijanie muru głową, tak? Ocalenie tkanki narodu za wszelką cenę, tak jak tego uczył prymas Wyszyński. Tutaj prymas Glemb bardzo mocno czerpał z nauczania prymasa Wyszyńskiego i z tej, no miał taką misję ocalenia za wszelką cenę tkanki narodu, jak to mówił. Bardzo dbał dlatego o to, żeby nie polała się krew po doświadczeniach wojny, po tym, ile już tej krwi się przelało. I to kazanie prymasa słynne, dlaczego o tym mówię w kontekście księdza Jerzego, zaraz do tego dojdziemy, żeby Państwo nie myśleli, że to są dwie różne rzeczy. Ojej, da się cofnąć jeszcze? Pokazać. To, co się stało, to kazanie prymasa słynne, że będę tam boso na kolanach błagał, żeby nie polała się krew, będę prosił o zachowanie spokoju, to było punktem dojścia dopiero, a nie punktem wyjścia. Bo samego 13, najpierw są te mediacje wszystkie, a później samego 13 grudnia prymas po powrocie z Częstochowy, rano o 9 jest w Częstochowie, wygłasza pierwsze kazanie, które nawołuje do zachowania spokoju, i kiedy wraca z Częstochowy, spotyka się około 13 w sekretariacie Episkopatu Polski z biskupem Dąbrowskim i z przedstawicielami prymasowskiej rady społecznej. Po co? Po to, żeby wypracować jakieś stanowisko, które pozwoli zabrać głos wieczorem w Warszawie. I będzie to głos Kościoła i narodu, i przedstawicieli Solidarności. I to, co prymas powie właśnie o 17 w kościele w Warszawie, co by taką burzę spowoduje w odbiorze społecznym, to było wypracowane z arcybiskupem Dąbrowskim, z prymasowską radą społeczną i z przedstawicielami Solidarności. To nie było tylko stanowisko prymasa Glemba. Co więcej, Prymasowska Rada Społeczna, tak jak tu Państwo widzą na tym slajdzie po mojej lewej stronie, wywierała naciski na prymasa, żeby za wszelką cenę nawoływał do zachowania spokoju. Bo wiedzieli, że jeżeli tylko prymas wspomni o tym, żeby walczyć, żeby, no żeby ta krew się polała, to ona by się polała. To była iskra zapalna. Wtedy wystarczyło jedno zdanie przedstawiciela Kościoła, który miał ogromny autorytet w Polsce, jeszcze z czasów Wyszyńskiego, żeby, no żeby była tragedia. I prymas no z nimi tą gotową wersję wystąpienia przygotował i o godzinie 17 wygłasza to słynne kazanie, w którym mówi, że gdybym miał boso iść na kolanach błagać, nie podejmujcie walk Polak przeciw Polakowi. Kiedy przeprowadzałam rozmowy z prymasem Glembem do książek i o księdzu Jerzym i do jego biografii, mówił, że bardzo mocno miał świadomość wtedy dramatyzmu chwili, że wtedy jak był w kościele tutaj na Starówce w Warszawie, na Nowym Mieście, to czuł to napięcie, widział jak ludzie płakali, widział jak są rozczarowani tym, co mówi, ale musiał mówić to, co mówi, po to, żeby ratować naród, żeby ta krew się nie przelała. I dlatego też, to jest też powód tych zgrzytów później, które mamy między prymasem, a między księdzem Jerzym. Ta cała działalność w kontekście 13 grudnia księdza Jerzego i tego, z jakim spotykał się odzewem ze strony prymasa Glemba, właśnie wynika z tego, z genezy tego wszystkiego, że prymas patrzył właśnie jako, no jako odpowiedzialny za cały Kościół i w kontekście nauczania prymasa Wyszyńskiego i w kontekście troski o naród. Oczywiście były atakowany wtedy, był określany mianem towarzysz Glemb, był określany mianem kolaboranta i ksiądz Jerzy, ten młodziutki ksiądz, który działa wtedy w parafii świętego Stanisława Kostki, to wszystko bardzo ściśle obserwuje, widzi co się dzieje i jest no, w wirze tych wydarzeń. Państwo są grupą papieską, można powiedzieć, tak? Wszystko co się działo, i co ksiądz Jerzy obserwuje, to co się dzieje, wiemy, że z boku obserwuje, stoi ksiądz Jerzy. Dzisiaj to wiemy, że ta linia prymasa i kościoła w Polsce w 1981 roku była dokładnie linią świętego Jana Pawła II. Już 13 grudnia w czasie modlitwy Anioł Pański papież, nie wiedząc co mówił prymas, w tym samym czasie w Warszawie, bo nie było wtedy przecież internetu, nie było komórkowych telefonów, nie było takiego przekazu informacji jak dzisiaj, papież wypowiada słowa dokładnie te same. Nie może być przelana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano w czasie wojny. Dokładnie te same słowa. Kilka dni później, 16 grudnia, dokładnie odnosi się Jan Paweł II do kazania prymasa Glemba i mówi, że nie przelewamy polskiej krwi, że wystarczy odczytać kazanie, jakie w niedzielę wygłosił prymas Glemb. I powtórzył papież mocno, nie wolno przelewać polskiej krwi. 18 grudnia papież pisze list do generała Jaruzelskiego, odwołuje się do pana sumienia, panie generale, proszę, żeby nie przelewać dalej polskiej krwi. I jakie jest stanowisko Kościoła, pisze papież. I znów jest to, wtedy naród tego nie wiedział, te dokumenty dzisiaj są dopiero dostępne, jest to wspólna strategia Kościoła w Polsce, którą przekazywał wtedy prymas Glemb. I 22 grudnia, bardzo ważne słowa, utożsamiam się z treścią przemówienia księdza prymasa Glemba. Czyli bardzo mocno to wszystko było scalone. O tym wszystkim, co tu mamy i o czym mówimy, nie wiedział wtedy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie mógł wiedzieć, tak jak nie wiedzieli księża, nie wiedzieli Polacy, nie było tego wszystkiego wiadomo. I teraz proszę zobaczyć, jak, no jak to wygląda z boku, tak? Jak można było to odbierać. Oto prymas Glemb, który stopuje, nie pozwala walczyć z Solidarnością i młody ksiądz Jerzy Popiełuszko, który za wszelką cenę chce wolności i chce walczyć. I dochodzi do konfliktu. tak? A jak wiemy, jak to wszystko wyglądało, jaka była geneza tego, co się stało 13 grudnia i później, widać, jak ta działalność księdza Popiełuszki, jak relacje prymas Glemp Popiełuszko były w istocie zupełnie inne. Później, jeszcze w styczniu, w 1982 roku, prymas wypracowuje dokument specjalny zadania kościoła w prymasie w stanie wojennym, w którym poleca pełnić pomoc charytatywną, poleca upominać się o ludzi zwalnianych z pracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie to, co robi ksiądz Popiełuszko, wspiera tak naprawdę prymas Glemp, tylko różnice są co do metod, tak? Innymi metodami i bez narażania życia. Bez narażania życia samego księdza Jerzego, kapłanów i ludzi. No właśnie, i jeszcze to jako ciekawostka też dałam, że na początku, kiedy po prymasie Wyszyńskim prymas Glemp został prymasem właśnie, to w episkopacie biskupi po prostu mu zazdrościli. Zwłaszcza biskupi starsi, którzy uważali, że no taki młody biskup przyszedł, Glemp tutaj jest prymasem. I właśnie, i to trwało takie przekonanie do 13 grudnia. Po stanie wojennym jeden z biskupów mówił, że wtedy już zaległa cisza, że to prymasostwo inaczej zaczęło ważyć i nikt już nie zazdrościł prymasowi Glempowi prymasostwa. To też jest taka ciekawostka. No właśnie, i wracamy do księdza Jerzego. Jest 13 grudnia. Ciekawa jestem w ogóle, kto z Państwa pamięta księdza Jerzego? Albo spotkał, albo chodził na... Ojejku, jak miło.
Pamiętać nie ze spotkania, ale generalnie.
Generalnie pamiętają Państwo. No właśnie, a ja nie pamiętam, nie spotkałam nigdy księdza Jerzego.
Ja go na pogrzebie.
Na pogrzebie, tak.
Jak pogrzebie. Pan mówił, Wyszyński bez kasowość, to się szybko wyrasta.
Szybko się wyrasta, tak, to prawda. Miał biskupem zostać Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Dobrze, więc mamy 13 grudnia. Kiedy rozmawiałam z księdzem wikariuszem, który był wtedy w kościele świętego Stanisława Kostki, mieszkał drzwi w drzwi z księdzem Jerzym, to mówił, że całą noc 12 na 13 grudnia ksiądz Jerzy nie mógł spać. I no, nie wiadomo dlaczego, coś się działo, chodził taki nerwowy. I koło 5 rano przyszedł do tego kolegi księdza, żeby się wyspowiadać. Przyszedł, się wyspowiadał i później o 6 rano, godzinę później usłyszał w radiu komunikat, że jest wprowadzony stan wojenny. Wtedy u księdza Jerzego był brat, odwiózł, pierwsze co zrobił, to odwiózł tego brata na dworzec, żeby wracał do siebie, do Suchowoli, do okopów, żeby nie narażać go. I następne co zrobił ksiądz Jerzy, wyszedł z plebanii, żeby no, przewidział, że być może będzie taka możliwość internowania go i na kilka godzin schronił się u jednej zaprzyjaźnionej rodziny.
I do... Były plany, żeby go internować?
Słucham?
Były plany?
Tak, właśnie przyszli, koło 8 już SB była na plebanii, pytała proboszcza Boguckiego o księdza Jerzego, gdzie jest ten młody Popiełuszko. No, ksiądz Bogucki mówi, że nie wie, szukajcie tutaj, gdzieś może wyszedł, nie ma. No i rzeczywiście przeszukali plebanie, kościół, księdza Jerzego nie było i wyszli i ksiądz Jerzy dopiero około 12 wrócił na plebanie. No dlaczego wiedział? Właśnie dlatego, że uczestniczył w tych strajkach, że przebywał i w Wyższej Szkole Pożarnictwa i w Akademii Medycznej, wcześniej w Hucie Warszawa, że przyjaźnił się z tymi robotnikami strajkującymi. Przewidział i dobrze, że wtedy uciekł z tej plebanii, bo pewnie pierwszy raz wtedy byłby aresztowany, internowany. I po południu przyszli studenci, było pierwsze spotkanie ze studentami. To pierwsze spotkanie 13 grudnia stało się takim, no, takim momentem, który uświadomił tym młodym ludziom i w ogóle ludziom później ze świętego Stanisława Kostki, że to, ten pokój księdza Jerzego jest takim miejscem, azylem wolności, takim schronieniem, miejscem, gdzie mogą być podtrzymani na duchu, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, później gdzie mogą otrzymać pomoc charytatywną. Ksiądz Jerzy bardzo szybko stał się no, taką osobą, do której ludzie lgnęli po 13 grudnia. Wtedy, jak ludzie przychodzili do księdza Jerzego, to pamiętam ktoś ze znajomych jego, ktoś z hutników opowiadał mi, że taką sytuację, że siedzieli, tak jak Państwo teraz, siedzą na krześle w pokoju księdza Jerzego i to było tak przed świętami Bożego Narodzenia, czyli już jakieś 2 tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego. I jest prawie, że awantura, bo ktoś jeden zaczyna mówić do księdza Jerzego, że nie potępia nigdy ludzi, którzy wprowadzili stan wojenny. I natychmiast druga, trzecia osoba, czwarta mówi: tak, Jerzy, rzeczywiście, ty taki jesteś, nie mówisz nic, że ludzie tutaj czynią zło, że ci ludzie są źli, nie powiedziałeś nigdy, że Jaruzelski jest zły, no idź na ambony i powiedz, chociaż na pasterce, powiedz, że ten Jaruzelski jest zły, że ci ludzie są źli, że to są wrogowie narodu. I ksiądz Jerzy wtedy tak popatrzył na nich, zapadła cisza i tak się podparł w takim charakterystycznym geście, jak to robił, i mówi: słuchajcie, wy naprawdę nic nie zrozumieliście z tego, co ja mówiłem. Ja cały czas proszę, uczę za Ewangelią, że walczę ze złem, z ofiarami zła, a nie z ludźmi. Nie powiem nigdy, że ludzie są źli, tylko że czynią zło i z tymi czynami walczę. I nie powiem nigdy, że X czy Y jest złym człowiekiem. I zapadła taka cisza, wtedy ci ludzie byli wściekli na księdza Jerzego, tak jak opowiadali, a dzisiaj mówią, że odebrali lekcję najważniejszą w życiu i że, no, że wtedy zrozumieli, co to znaczy, że z serca można wyzwolić nienawiść, że wyzbyć się tej nienawiści. To, co mówi prymas Wyszyński, jak był w więzieniu, to nigdy nie zmuszą mnie do tego, żebym nienawidził, tak? Modlił się za Bieruta, spotykał się z nim i nie wyzwolił we mnie nienawiści, choćby nie wiem, co się stało. I to jest to samo, czego uczył ksiądz Jerzy. No oczywiście, prywatny punkt charytatywny w pokoju. Ksiądz Jerzy miał za granicą kontakty, sprowadzał dary, stałe kartony ustawione takie od podłogi do sufitu. O, to ja skorzystam się chyba były. Ludzie przychodzili i no było tak już później, że nikt nie wychodził bez niczego, że dostał albo szamponik, albo mydełko, albo herbatę, albo kawę, no to czego nie było w sklepach. No właśnie, i później ta cała działalność księdza Jerzego, taka patriotyczna, na dobre, zaczęła się w 1982 roku, kiedy zaczął odprawiać mszę za ojczyznę. Ci Państwo, którzy pamiętają księdza Jerzego, chodzili pewnie na mszę za ojczyznę, prawda? No właśnie, no to co ja tu mogę dodać? Nic tu dodać nie mogę. Najpierw mszę za ojczyznę odprawiał ksiądz Teofil Bogucki, proboszcz ówczesny, bardzo zaprzyjaźniony z księdzem Jerzym, i można powiedzieć, że gdyby nie postawa proboszcza, który wtedy dał zielone światło księdzu Jerzemu, to nie byłoby w takim kształcie ani mszy za ojczyznę, ani księdza Popiełuszki. Bo tak naprawdę w parafii rządzi proboszcz i na tyle, na ile pozwoli wikariuszom, to na tyle oni działają. Widział ksiądz Bogucki, że ksiądz Jerzy ma świetny kontakt z tłumem, z robotnikami, że bardzo dobrze wychodzą mu kazania i są słuchane, i oddał prowadzenie mszy za ojczyznę księdzu Jerzemu. Bardzo piękna postać. W Muzeum Księdza Jerzego na Żoliborzu też pewnie Państwo byli, to multimedialne, nowe, jest oddzielna gablota poświęcona właśnie księdzu Boguckiemu. No właśnie, msze za ojczyznę, nawiązujące zawsze do jakiegoś wydarzenia konkretnego, patriotycznego, na przykład do powstania styczniowego, do Traugutta, do rocznic narodowych, do powstań, do wydarzeń związanych z Solidarnością, na przykład poświęcenia sztandarów w Kulcie Warszawa. I co charakterystyczne, że mimo, że zarzucano władze, zarzucały cały czas, że kazania księdza Jerzego są polityczne, oczywiście, jak dzisiaj już są dostępne, można je przeczytać, widać, że tam polityki jako takiej nie ma. Można mówić o metapolityce, o wartościach. Te kazania były na temat zwyciężania zła dobrem, na temat wolności, na temat prawdy. Jedno z kazań, piękną litanię stanowiło o wolności. Jedno kazanie było listem do Jana Pawła II, to też Państwo pewnie, jak się zajmują Janem Pawłem II, to pewnie to znają. znają. Bardzo piękny list, który później dotarł zresztą do papieża. Też trzeba powiedzieć, że papież śledził dokładnie i kazania księdza Jerzego, i jego działalność, i później zwieńczeniem tego, no była ta słynna wizyta w 1987 roku podczas trzeciej pielgrzymki do Polski, kiedy właściwie papież przypieczętował takie przekonanie w narodzie, że ksiądz Jerzy jest męczennikiem, że zginął za wiarę, tak? No właśnie, i jeszcze co ciekawe, ogromna liczba ludzi po wielu latach, 30, czasem 40, przystępująca do spowiedzi, powracająca do wiary, powracająca do kościoła, właśnie dzięki księdzu Jerzemu. I dlatego właśnie, że tych ludzi tyle się gromadziło wokół księdza Jerzego i na mszach za ojczyznę, dlatego te kazania i te msze tak bardzo denerwowały władzę. Oni się bali utraty rządu dusz. Widzieli, że, no, że tracą władzę nad Polakami, a tamci ludzie się gromadzą, czują się wolni, nabierają odwagi, zmieniają się i dlatego to ich tak denerwowało i się bali tego. Co ciekawe, też pewnie Państwo mogą potwierdzić, że po każdym kazaniu, po każdej mszy za ojczyznę na końcu ksiądz Jerzy apelował, żeby rozejść się w pokoju. Że tak pani potwierdza, kiwa głową, no właśnie, że kto będzie przyłączał się do manifestacji, to jest poza nas, jest wrogiem narodu. Rozchodźmy się w pokoju. I ci ludzie rzeczywiście w ciszy się rozchodzili. Nie dołączali się do żadnych manifestacji, co też pokazuje autorytet ogromny księdza Jerzego wtedy. No właśnie, tutaj jest 1863, powstanie styczniowe, wtedy na tej mszy za ojczyznę było kazanie o Traugutcie. Takie ogłoszenia wisiały na kościele, ludzie podawali sobie pocztą pantoflową informacje, nie było wtedy przecież ani komórek, ani internetu, i na kazaniach tłumy, coraz większe tłumy z całej Polski. Ludzie przyjeżdżają, mimo że jest mróz, że śnieg, że nie taka pogoda. Ksiądz Jerzy zresztą pisze pięknie w zapiskach, że dziwię się aż, że ci ludzie mogą wystać tyle godzin na mrozie i się modlić, bo przecież jak przyjeżdżali, to stali, czekali, aż msza się rozpocznie, stali na mszy, stali po mszy i wytrzymywali, czyli jak bardzo musiały być potrzebne. Zachowało się wiele rękopisów kazań księdza Jerzego. To jest też charakterystyczne, że ksiądz Jerzy sam przygotowywał wszystkie kazania i miał taki zwyczaj, że lubił dyskutować o tych kazaniach, lubił konsultować z przyjaciółmi, z profesorami, z robotnikami. Uważał, że im więcej osób się wypowie, jakieś sugestie mu da, tym to kazanie będzie ciekawsze i dotrze do ludzi. I rzeczywiście tak było. I kiedy wygłosił pierwsze kazanie, właśnie 25 kwietnia 1982 roku w stanie wojennym, pierwsze kazanie podczas mszy za ojczyznę, wtedy właśnie SB założyła księdzu Jerzemu tak zwaną teczkę TEOK, teczka ewidencji operacyjnej księdza, i w tej teczce napisane jest, że Jerzy Popiełuszko jest od tej pory w aktywnym zainteresowaniu. I od tej pory właściwie się zaczęło to aktywne zainteresowanie. Tutaj mamy właśnie, widać, kolejne wydarzenia zapisywane były z życia księdza Jerzego. I ta teczka kończy się takim znamiennym wpisem: 19 października 1984 roku, obywatel zmarł. Bardzo piękny wpis. No właśnie, i 83-84 rok, im bliżej już zbliżamy się do śmierci księdza Jerzego, tym zacieśnia się ta atmosfera wokół niego. Jest prześladowany, pojawiają się paszkwile w prasie. Jerzy Urban pisze osobiście artykuły, te słynne, tak, garsoniera obywatela Popiełuszki, seanse nienawiści. Seansami nienawiści nazywa oczywiście mszę za ojczyznę. Też przedziwny taki paradoks, że teraz, kilka miesięcy temu, tak, ludzie tego samego Urbana witali. No właśnie. Wobec księdza Jerzego pada coraz więcej zarzutów, i teraz wracam do tego, co mówiłam na początku. Do kogo te zarzuty trafiają? Do prymasa Glempa.
i do kurii warszawskiej. Trafiają do prymasa Glempa, zastraszają bezpośrednio generał Jaruzelski, zachowały się dokumenty, zastrasza wprost, mówi, że jeżeli ksiądz Jerzy dalej będzie odprawiał mszę za ojczyznę, to po prostu będzie miał wypadek samochodowy albo zginie w jakiś inny sposób, wprost. Prymas był tym szantażowany, czyli wywieranie nacisku, żeby wycofał księdza Jerzego ze świętego Stanisława Kostki i żeby zabronił mu głoszenia kazań i odprawiania mszy za ojczyznę. Co ciekawe, proszę zauważyć, prymas nigdy tego nie zrobił. Nie zabronił księdzu Jerzemu ani głoszenia kazań, ani nie przeniósł go do innej parafii, a mógł to zrobić jednym dekretem, jedną decyzją. Biskup przecież jest odpowiedzialny za swojego księdza i właściwie decyduje o jego życiu, o jego pracy. Nigdy tego nie zrobił. Do końca był przekonany, że to, co robi ksiądz Jerzy, wypływa tak naprawdę z Ewangelii, tylko tłumaczył mu, w jaki sposób postępować, w jaki sposób to robić, żeby być może pewnych wyrażeń nie formułować, czy przestrzegał go, żeby nie robił, na przykład nie wygłaszał kazań na mszach za ojczyznę, tylko, tylko spotykał się w innym gronie z tymi ludźmi, na przykład w podziemiach świętego Stanisława Kostki. Różne miał pomysły prymas, można o tym dyskutować, jedne były lepsze, drugie gorsze, ale u podłoża tego stała taka troska, chęć ocalenia życia też księdza Jerzego Popiełuszki. Prymas jako jego biskup czuł się odpowiedzialny też za jego życie, fizyczne życie, tak jak ojciec jest odpowiedzialny za życie syna, tak samo prymas czuł się odpowiedzialny za życie księdza Jerzego. Stąd te wszystkie przestrogi i stąd później, po tym jak ksiądz Jerzy w 1983 roku był aresztowany po tej słynnej rewizji, już nie opowiadam szczegółowo, bo Państwo to wszystko wiedzą, tak? Wyszedł z więzienia i 19 grudnia 1983 roku dochodzi do tej słynnej rozmowy księdza Jerzego z prymasem Glempem, po której ksiądz Jerzy pisze w zapiskach swoich, że został potraktowany strasznie i SB na przesłuchaniach traktowało mnie lepiej niż prymas Glemp. Oczywiście ja rozmawiałam na ten temat z prymasem wielokrotnie. Mówił, że on mógł tak się czuć rzeczywiście. Mógł się czuć jako młody człowiek, zapalony, którego starszy, no ojciec można powiedzieć, tak, biskup, gasi zapał, przestrzega, ostrzega, tłumaczy, żeby jak się ma zachowywać, co ma mówić. Mógł czuć się po prostu no, tak, jak się poczuł i mógł zapisać te słowa. Ale no, sam prymas Glemp do końca życia no, uważał, że te słowa są nieuprawnione. Rozumiał, starał się rozumieć księdza Jerzego, ale no, tłumaczył, że nieuprawnione i też do tego nie wrócimy. I do końca życia miał wyrzuty, jeżeli chodzi o księdza Popiełuszkę, że nie uratował mu fizycznie życia. Co się dzieje dalej? No, dalej są wydarzenia. Wszystkie, które wypływają ze stanu wojennego, w których ksiądz Jerzy uczestniczy. Jest pogrzeb Przemyka, ksiądz Jerzy prowadzi ten pogrzeb. Prowadzi go w całkowitym milczeniu. Też rozmawiałam z ludźmi, którzy uczestniczyli w tym pogrzebie i mówili, że niesamowite było, jak z kościoła świętego Stanisława Kostki w absolutnej ciszy przeszedł kondukt pogrzebowy tłumu ludzi na warszawskie powązki i nikt w ogóle się... Nie było mowy, żeby jakieś manifestacje robić, żeby się odezwać, żeby prowokować. Znów widać, jaki ksiądz Jerzy miał autorytet w Polsce. I tego się bały właśnie władze i naciskały coraz mocniej na prymasa Glempa, żeby uciszył księdza Popiełuszkę. Po drodze jest pielgrzymka papieża. Ksiądz Jerzy w czasie pielgrzymki papieża uczestniczył w niej jako osoba odpowiedzialna za stronę medyczną pielgrzymki. Kierował opieką całą medyczną. Był bardzo blisko papieża, tak jak widzimy tu na zdjęciu. I znów zachowały się zdjęcia, zachowały się dokumenty księdza Jerzego blisko papieża, a pojawiały się takie zarzuty, że prymas Glemp tak bardzo był przeciwko księdzu Jerzemu, że nawet nie dopuścił go do papieża. Także kolejne takie mity można rozbijać dzisiaj, mając dostęp do dokumentów i do zdjęć. zdjęć. No widać tutaj właśnie, nie ulega wątpliwości, jest to na pewno twarz księdza Jerzego. Dzisiaj już mamy te zdjęcia, widzimy to. No właśnie, i później, im bliżej jest do 1984 roku, do 19 października, tym sytuacja jest bardziej napięta, wszystko się kumuluje i ten dialog księdza Jerzego z prymasem robi się coraz trudniejszy. Coraz trudniejszy. Kardynał Glemp od tej pory, od 1984 roku, do końca życia będzie do tego wracał. To, co też mówiłam, to niezrozumienie było no, naturalne, można powiedzieć. Kardynał Glemp mówił zresztą o tym, że ksiądz Popiełuszko, tak jak wszyscy młodzi, w solidarność wierzyli, tak jak w Ewangelię niemalże. Uważali, że szybką przemianę przyniesie ten ruch, nowy ład, a prymas mówił, a ja musiałem patrzeć na sytuację całościowo. Ja jako głowa Kościoła byłem odpowiedzialny za cały Kościół i za cały naród. Tak jak też mówiłam, inna pozycja prymasa, inna rola prymasa Polski. Trzymał w garści cały Kościół i był za niego odpowiedzialny. No właśnie, tutaj to, o czym mówiłam, to przesłuchanie i słowa prymasa, te słowa są dla mnie krzywdzące. Czyli ksiądz Jerzy, jako młody idealista, bardzo zapalony do przemiany rzeczywistości na sposób romantycznych bohaterów, walką, odwagą, taką beztroską w cudzysłowie, w jakimś sensie beztroską, i prymas z pokolenia ojca Popiełuszki, który stara się pragmatycznie studzić ten zapał młodego księdza i bronić życia też jego, narodu, ale też jego. No i później, co mamy? To wszystko jako konsekwencja stanu wojennego, tak? Tego, co się działo w stanie wojennym. Hutnicy, grupa hutników, tych z Huty Warszawa, do których ksiądz Jerzy poszedł w 80 roku odprawić mszę, przychodzi do prymasa z propozycją wysłania księdza Jerzego do Rzymu, na przykład na studia, po to, żeby ocalić życie księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy był wściekły na tych ludzi, na tą czwórkę, oni mi to opowiadali, nawet jeszcze niedawno wracali do tego na jakimś spotkaniu, bo oni mu o tym nie powiedzieli. Zrobili to poza księdzem Jerzym. Po prostu poszli do prymasa i mieli plan, żeby wysłać księdza Jerzego z Polski, żeby go ocalić. I prymas wtedy bardzo lojalnie się zachował, bo powiedział, że oczywiście zgodzi się, można wysłać do Rzymu księdza Jerzego, może, ale on musi się na to zgodzić. I też już szczegółowo nie będę opowiadać, Państwo to wiedzą, że ksiądz Popiełuszko się nie zgodził. I to był właśnie klucz tego, do tego, co stało się później. Bo gdyby tylko powiedział, że chce wyjechać, prymas dał mu zielone światło, mówił, że załatwi mu pobyt, mieszkanie, naukę, da mu pieniądze na utrzymanie, nie ma problemu. Ksiądz Jerzy uważał to za zdradę. Powiedział, że ci ludzie go potrzebują, żeby się czuliby się zdradzeni, nie może ich opuścić, ale jak ksiądz prymas każe, to pojadę. I ksiądz prymas powiedział, nie, nie zmuszę cię, nie będę łamał twojej wolności, nie robisz niczego niezgodnego z prawem, z Ewangelią, chcesz, zostań. I właśnie dlatego prymas do końca życia miał wyrzuty sumienia. Tak po ludzku, jako człowiek. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z prymasem na ten temat, jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią prymasa, kiedy już był po szpitalu, po wszystkich operacjach, złożony chorobą nowotworową, i to był przejmujący widok, kiedy prymas tak oparty, pamiętam jak dzisiaj, o biurko, ręką podparty i prawie że ze łzami w oczach, takim łamiącym się głosem mówił, że bardzo często staje mu przed oczami ksiądz Popiełuszko i że po ludzku ma wyrzuty sumienia, że wtedy go nie zmusił, że wtedy nie wysłał go na te studia, bo być może ksiądz Jerzy by żył. Bo ta śmierć jednak, to był też jego dramat, ta śmierć, bo nie uchronił go przed śmiercią. Oczywiście, kiedy patrzymy na to całościowo, kiedy widzimy, że no, ksiądz Jerzy miał zginąć, bo miał być męczennikiem, tak? To no, ta jedna decyzja prymasa niewiele by zmieniła, bo tak samo mógł być na lotnisku, mógł zginąć i mógł zginąć za granicą. To przecież nie było problemu, żeby SB dalej za księdzem Jerzym jeździła i zrobiła to, co zrobiła. Ale po ludzku pokazuje to, no, myślę, że taką ogromną uczciwość kardynała Glempa i szlachetność jako człowieka, który który miał wyrzuty sumienia i który, co ciekawe, to też są źródła do tego, rozmawiał z Janem Pawłem II na ten temat i papież powiedział prymasowi, że jest pewien, że kardynał Wyszyński postąpiłby tak samo, że nie zmusiłby swojego księdza do takiej decyzji, nie postąpiłby wbrew woli swojego kapłana i jakby rozgrzeszył prymasa w ten sposób. Też prymas rozmawiał na ten temat z innymi biskupami, też słyszał od nich podobne słowa, ale mimo to do końca życia no, miał te wyrzuty sumienia. No tutaj dołączyłam jako ciekawostkę karty informacyjne, recepty księdza Jerzego, karty badań szpitalne, żeby pokazać, że ksiądz Jerzy był przy tym bardzo chory. Miał i anemię, i na serce był chory, i miał astmę, bardzo wiele chorób. Nie chciał się leczyć, nie leczył się, wrzucał do kosza recepty, zalecenia lekarskie. Na odwrocie, często właśnie to, co tu jest napisane, na odwrocie wszelkich skierowań, takie zapiski. Nie wyrażam zgody na pozostanie w szpitalu, Jerzy popił łóżko. I to był standard. Każde pogotowie, każda wizyta na SOR-ze właśnie tak się kończyła. Wracał, zażynał się, nie spał i potem kończyło się znów pogotowiem. I kolejno, nie wyrażam zgody, nie będę się leczył, nie mam czasu, ludzie mnie potrzebują. Także takie szaleństwo totalne, co też właśnie nie podobało się prymasowi, właśnie dlatego. Mówił człowieku, bo ty się wyniszczasz, bo ty się wykończysz, bo tak nie można. Zastopuj. Też inna perspektywa tego. I 23 kwietnia, ostatnie imieniny księdza Jerzego. Wiele osób też te imieniny pamięta. Podobno była kolejka ogromna, kilka godzin ludzie po mszy wieczornej stali, żeby złożyć życzenia księdzu Jerzemu, żeby dostać się do jego pokoju, który był cały w kwiatach. Te kwiaty na podłodze były w mazonach, na łóżku leżały wszędzie. Bardzo charakterystyczne zdjęcie, tego może nie widać na tym slajdzie, ale w tle na ścianie wisi kalendarz 1984 i to są właśnie ostatnie imieniny księdza Jerzego. No właśnie i końcówka, 84 rok, to już jest październik, msza święta w Bytomiu u kapucynów. Ksiądz Jerzy miał coraz więcej zaproszeń w całej Polsce na msze różnego rodzaju i po tej Polsce jeździł, nie chciał odmawiać ludziom. No i właśnie, i 19 października, porwanie. Zatytułowałam to wystąpienie od stanu wojennego do śmierci, żeby pokazać, tak jak wspominałam, że to, co się stało na końcu, miało początek 13 grudnia, ale też po to dalej chciałam pokazać Państwu to, co się działo z księdzem Jerzym po porwaniu i w nocy z 19 na 20 października. To też jest bardzo ciekawe. Dzisiaj mamy już dostęp do tych dokumentów. Przez długi czas nie było tego wiadomo. Porwanie po Bydgoszczy około godziny 21.45. Jak ksiądz Jerzy wyjechał po 9 z Bydgoszczy około 21.45. Ta droga prowadziła, tak jak widzimy, i w miejscowości Przysiek, w okolicach Przysieka, przy skręcie, kiedy samochód skręcał, wyskakuje z samochodu Waldemar Chrostowski. Wyskakuje z samochodu, korzystając z okazji, że jadą dwa samochody z tyłu, że jacyś świadkowie są, a z boku stali ludzie przy motorze, dwóch mężczyzn stało. I w dodatku samochód zwalniał, skręcał, była okazja, żeby wyskoczyć. I to, co się działo później, to są te dwie godziny, dwugodzinna droga męczeństwa księdza Jerzego. Od 22 do około 24. Dzisiaj mamy, no właśnie, jest po drodze oprawcy z księdzem Jerzym zatrzymywali się, jeden raz się zatrzymali w Toruniu koło hotelu Kosmos. Ksiądz Jerzy wtedy z bagażnika próbował się wydostać, próbował uciec. Nie udało się to. I dochodzimy do 20 października, kiedy zostało wyłowione ciało księdza Jerzego. I dzisiaj też, jak Państwo wiedzą, są dwie teorie męczeństwa, daty męczeństwa i śmierci księdza Jerzego. Pierwsza teoria to jest 19 października, ta, która została przyjęta do, oficjalnie przy procesie beatyfikacyjnym. I ona jest sporządzona na podstawie sekcji zwłok księdza Jerzego, dokładnie badania obrażeń i ustalenia tego, ile ciało leżało w wodzie, i na podstawie zeznań zabójców. Oczywiście zabójcy kłamali w wielu miejscach i wszystkiemu nie można wierzyć, ale też są dokumenty na to, że kolejne stacje, można powiedzieć, drogi krzyżowej księdza składają się w całość. Te zeznania ich tutaj są akurat spójne i nie ma dowodów na inne. Dlatego ta teoria alternatywna, 25 października, że jakoby ksiądz Jerzy miał być przetrzymywany kilka dni w Kazuniu, nie ma podstaw, nie jest potwierdzona dokumentami. Nie ma dzisiaj dokumentów historycznych, ani żadnych dokumentów, które mogłyby uprawomocnić tą tezę. Oczywiście za 25 października, tak zwolennicy tej teorii twierdzą, może przemawiać to, że na przykład byli rybacy, którzy widzieli, że coś ciężkiego nie 19 października, tylko innego dnia wrzucał ktoś do tamy w Wiśle. Nie wiadomo tak na pewno, znaczy w ogóle nie wiadomo, co to było, czy to był człowiek, było ciemno. Rybacy raz widzieli, później zmieniali swoje zeznania. Sprawdzić nie można, bo nie żyją. Nie są to uprawnione historycznie, nie są udokumentowane te tezy. Znów druga rzecz, że znaleziono różaniec rzekomo w Toruniu, który należał do księdza Jerzego i to miało potwierdzać, że nie zginął 19 października. Był zbadany ten różaniec, okazuje się, że nie leżał, nie ma na nim śladów palców księdza Jerzego, nie należał do księdza Popiełuszki i tak dalej, i tak dalej. Jest ta słynna sprawa, też nie będę w to wchodzić szczegółowo, bo nie jest to temat wystąpienia. Jest sprawa prokuratora Witkowskiego, któremu odbierano śledztwo, ale też, no też jest tak, że prokurator Witkowski bardzo lansował tezę 25 października, nie umocowując jej w faktach i w dokumentach. Także też to są takie wszystko dywagacje, no, na które nie ma dowodów. I dlatego na dzień dzisiejszy, z historycznego punktu widzenia, najbardziej uprawniona jest data śmierci 19 października, taka jak została oficjalnie przyjęta do procesu beatyfikacyjnego. I teraz jeszcze jedna sprawa zostaje, roli kierowcy księdza, roli Waldemara Krosnowskiego. Oczywiście, ten jego skok w wielu środowiskach był i jest do dzisiaj podważany. Zarzucano mu przede wszystkim brak obrażeń na ciele i brak obrażeń na ubraniu. Czyli rzekomo jakby te kajdanki ktoś podpiłował, samochód jakby się miał zatrzymać, mieliby ułatwić Krosnowskiemu SB-cy wyskok z samochodu. Też padały zarzuty bardzo poważne, że Krosnowski miał nożem równo przeciętą marynarkę, że ona nie była porwana w wyniku upadku. No i właśnie, dzisiaj mamy już dokumenty, mamy zdjęcia, zachowały się akta śledztwa, bo Krosnowski był w nocy z 19 na 20 października po porwaniu księdza Jerzego. Krosnowski trafia na komendę milicji i jest przesłuchiwany. Do rana, do 5 rano jest przesłuchiwany. Są oględziny ciała, oględziny odzieży robione i są protokoły. Dzisiaj już są dokładne dokumenty z tego. I z tych chociażby zdjęć wynika dzisiaj już bardzo wyraźnie, że odzież Krosnowskiego oczywiście była porwana. To widać, to nie ulega wątpliwości. Marynarka poszła na szwank, to też jest sprawdzone. Poszła na szwank i stąd mogło być wrażenie, że została po prostu ucięta.
Na rękawy też ta ręka, która opierała się o asfalt, marynarka jest przecięta. Spodnie są też podarte. No, nie, tego nie można już podważać dzisiaj. Tutaj też widać rzeczywiście rozpięte kajdanki na jednym ręku. Te kajdanki w wyniku mocnego uderzenia o asfalt, po prostu jedne kajdanki na jednym ręku się rozpięły. Też później jak kaskader ćwiczył to, to uznał, że rzeczywiście mogło tak być. Słucham? Mówcie Państwo, dopowiadajcie, jak coś Państwo mają. To... No tutaj widać właśnie też tą marynarkę, proszę zobaczyć. Porwana wyraźnie jest przerwana, po prostu udarta od upadku, tak? I tutaj ten rękaw też. No trudno powiedzieć, że ten rękaw był przecięty równo, tak? No tutaj też widać to bardzo wyraźnie. I też te kajdanki. Te zdjęcia bardzo dokładnie były zrobione. Widać też obrażenia, dalej będzie na ręku, na ciele, proszę zobaczyć, ręka, ciało, jak wygląda. Chrostowski zresztą miał uszkodzony kręgosłup po tym skoku i miał bardzo poważną operację kręgosłupa, którą wtedy działacze Solidarności mu załatwili w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce nie było w ogóle możliwości zrobienia takiej operacji i gdyby nie to, że w Stanach, to w ogóle by nie chodził. Tutaj też widać obrażenia ciała bardzo wyraźne i też jest ekspertyza, która mówi, jak było ciało obrażone, co miało zwichnięte, gdzie złamania, gdzie otarcia, gdzie naskórka i tak dalej. No oczywiście wtedy w nocy była też wizja lokalna. Chrostowski też ciekawy, jak uciekał, zgubił but. Był w jednym bucie tylko. Potem wizja lokalna była, ten but się odnalazł. I no, przyjechał właśnie z policjantami na miejsce zbrodni. Wtedy nad ranem całe ekipy policyjne z psami tropiącymi były już, szukały księdza Jerzego. Także dużo już się działo. Też prawdopodobnie dlatego, że nie było takiego przekazu od razu. Z jednej strony była działalność SB i całej wierchuszki, która wiedziała, co się dzieje, ale cała milicja obywatelska na dole prawdopodobnie nie wiedziała. Rzeczywiście szukali, było zgłoszenie i ileś tam policjantów szukało księdza. Także właśnie reasumując, nie ma dzisiaj dowodów innych, pewnych na 19 października śmierć. Oczywiście trzeba docierać do prawdy, trzeba szukać dokumentów i trzeba no, dojść do tego, czy to było na 100%, ale na dzień dzisiejszy 19 października jest najbardziej prawdopodobny. 30 września ciało zostaje wydobyte z wody. Też sekcja zwłok, co pokazała? No właśnie, te wstępne nawet oględziny zwłok, co było zgodne, to akurat było zgodne z relacjami zabójców na procesie toruńskim, no pokazywały właśnie, to zdjęcia pokazują, tak? Twarz była miazgą. Była miazgą i też na podstawie sekcji zwłok można było ustalić, ile ta twarz przebywała w wodzie, żeby w takim stanie była. Musiało to być właśnie co najmniej tydzień, czyli znów to przemawia za 19 października. No te zdjęcia są, jakie są, są straszne. To są zdjęcia takie troszeczkę już, brzydko powiem, obrobione, troszeczkę. One jeszcze są straszniejsze, takie zupełnie bezpośrednio po wyłowieniu ciała z wody. Sekcje zwłok księdza Jerzego przeprowadzono w Białymstoku. Dlaczego w Białymstoku? Dlatego, że władze komunistyczne za wszelką cenę chciały, żeby nie wrócił ksiądz Jerzy do Warszawy, żeby nie było kultu, żeby nie było pogrzebu, żeby nie było tłumów. Myśleli, że ukryją to, że z Białegostoku przewiezie się szybciutko do Suchowoli, na cmentarz parafialny, tam gdzie mieszkał i sprawa ucichnie, nie będzie sprawy. Matka księdza Jerzego i prymas Glemp wystarali się, żeby przewieźć z powrotem po sekcji jednak do Warszawy, żeby pogrzeb był w Warszawie. No właśnie, tak wyglądało ciało. I teraz proszę sobie wyobrazić, co pani Marianna Popiełuszko musiała czuć, jak wyszła z prosektorium. Zobaczyła ciało swojego syna i co ciekawe, pierwsze słowa, które ona wypowiedziała, wychodząc z prosektorium, to, że przebacza mordercom. Ja pamiętam, jak ona to później opowiadała, kiedy z nią rozmawiałam.
Mówi, ja wyszłam i ja powiedziałam, że ja nie czuję do nich nienawiści, że ja nie chcę niczyjej śmierci, nie żądam zemsty, ja przebaczam mordercom i najbardziej bym chciała, żeby oni się nawrócili. No, po prostu szczyt heroizmu, świętości, tak, to są takie szczyty, które kardynał Wyszyński potrafił tak powiedzieć, że nie czuje nienawiści do oprawców. Potrafił Jan Paweł II, który przebaczał Ali Akczy, potrafił ksiądz Jerzy, że nie czuje nienawiści do oprawców i potrafi jego matka. To wszystko jest ciąg. Te postacie, proszę zobaczyć, te wielkie postacie Kościoła są bardzo mocno ze sobą zespolone. Dla nich rzeczywiście Ewangelia jest życiem, a życie Ewangelią. No ale to są te szczyty, tak? To są już ludzie heroiczni. I to później zdjęcie, ten widok księdza Jerzego, który już myśmy widzieli na zdjęciach, na pocztówkach, to już jest, też brzydko powiem potocznie, kaszka z mlekiem. On już jest upudrowany, przygotowany, ubrany i już można na to patrzeć. A tamte zdjęcia, ten widok tuż po wyłowieniu był nie do oglądania zupełnie.
Jak sobie pani radziła emocjonalnie w czasie opracowywania?
No właśnie, też trudne pytanie. No nam ciężko, oczywiście, że ciężko. Dla mnie bardziej chyba niż opracowywanie materiałów była trudniejsza chyba rozmowa z matką księdza Jerzego. Jak ona to wszystko opowiadała, jak przeżywała, jak wracała do tego wszystkiego, jak nie mogła mówić o pewnych rzeczach. To było chyba trudniejsze, bo takie spotkanie z żywym człowiekiem, z cierpieniem, z chodzącym cierpieniem. Ona mówiła, że ja jestem ból do samego nieba. Ona pięknie mówi właśnie w tej biografii, którą napisałam o niej. Ona pięknie mówiła właśnie to, że jest taka skamieniała, że ból dziecka, śmierć dziecka to jest kamień na całe życie i ja ten kamień będę zawsze nosić i nigdy tego nie zapomnę. Miała takie powiedzenie swoje. Takie bardzo mocne, no ale też pokazujące no to cierpienie, takie straszne cierpienie. Ona mówiła, że po śmierci księdza Jerzego potrafi odmawiać już tylko bolesne tajemnice różańca. I te bolesne tajemnice różańca, tylko bolesne, odmawiała do końca życia. Także była, no cała była tym cierpieniem, ale jednocześnie przy tym była cała, no, zachowywała wiarę, potrafiła wierzyć, potrafiła wyzwalać się z nienawiści. Niesamowitą kobietą była, naprawdę. Pani Marianna to dla mnie jest święta, w ogóle nie ulega wątpliwości. No właśnie, to co się dzieje teraz przy grobie księdza Jerzego, grobie, który jest w kształcie granic Polski i w kształcie różańca, te kamienie, tłumy ludzi do dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, ponad 20 milionów pielgrzymów i turystów z całego świata, ludzi wierzących, niewierzących, innych wyznań, bardzo różnych ludzi, przedstawicieli państw, prezydenci, kardynałowie, prezydent Bush, pani Thatcher, przyjeżdżają ludzie z całego świata i 87 rok, 14 czerwca, przyjeżdża Jan Paweł II, który rozmawia z rodzicami, jeszcze wtedy żył też tata księdza Jerzego. Też zachowało się takie świadectwo, kiedy Jan Paweł II podchodzi do rodziców księdza Jerzego i mówi do pani Marianny: matko, dałaś nam wielkiego syna, dziękujemy. A pani Marianna na to w swoim stylu takim: to nie ja, Ojcze Święty, to Pan Bóg dał go światu. Niesamowite to było. Jej to pasowało, do niej to pasowało, bo na przykład też pamiętam, jak kiedyś, bo ona zawsze przyjeżdżała 19 października na rocznicę śmierci i kiedyś po którejś mszy jeden z biskupów, biskup Pikus to akurat był, podszedł do niej i dziękował jej za przyjazd. Mówi: mama, dziękuję za przyjazd, to ja się będę już żegnał. A pani Marianna tak spojrzała na niego i mówi: to ja też się żegnam, księże biskupie, ale proszę pamiętać, najważniejsze w życiu to w Boga wierzyć i Boga być na pierwszym miejscu. I ten biskup aż odskoczył po prostu, ale jej to tak pasowało, to było tak autentyczne. Ona miała 90 parę lat wtedy, to było chyba z rok przed śmiercią. No po prostu tej A jeszcze miałam też niesamowite poczucie humoru. Też pamiętam jedno spotkanie po jednej z mszy. Podszedł do pani Marianny nuncjusz apostolski, ten poprzedni arcybiskup Miliore, który trochę już Polski znał i mówi: przepraszam bardzo, a właściwie to ile pani ma lat? A pani Marianna, ona zawsze w chusteczce chodziła, tak sobie podwiązała tą chusteczkę pod szyją i mówi tak: tyle lat, ile zim. Kobiety się o wiek nie pytają. To było piękne, on odskoczył, po prostu nie wiedział, co ma powiedzieć. Także to też takie niesamowite, bo w tym cierpieniu, w tym, co przeżyła, do końca życia miała niesamowite poczucie humoru. To w ogóle, no, naprawdę, dla mnie to niesamowita kobieta. No właśnie, i wracamy znów do prymasa Glempa jeszcze, czyli jak do początku. Prymas Glemp, który na pogrzebie mówi, że odpuszczamy zabójcom księdza Popiełuszki i który w 2000 roku publicznie wyznaje winy Kościoła, rachunek sumienia robi, też sobie, i wtedy tym łamiącym się głosem prymas mówi, że nie zdołałem ocalić życia księdza Popiełuszki, niech mi to Bóg przebaczy, może taka była jego święta wola. Też pamiętam, jak prymas to mówił, no, bardzo wzruszony takim trzęsącym się głosem. No i później oczywiście proces beatyfikacyjny, ekshumacja księdza Jerzego, to też bardzo ciekawe. Zawsze przed procesem beatyfikacyjnym jest ekshumacja człowieka, który ma być wyniesiony na ołtarze. Ciało księdza Jerzego się zachowało. Zachowało się w całości. Jest kilku świętych, których rzeczywiście ciała się zachowały. Też jest to coś niesamowitego, coś naddanego, można powiedzieć, bo męczennik nie potrzeba, przy męczenniku na początku nie potrzeba cudu. Cud jest dopiero do kanonizacji, teraz jest potrzebny, do beatyfikacji nie był i nie ma wymogu, żeby ciało się zachowało. Tutaj jak najbardziej zachował się ornat, zachowała się stuła, w której ksiądz Jerzy był pochowany, buty się zachowały, widziałam te buty, prawie niezniszczone i twarz taka, jaka była, zmiażdżona, ale można było rozpoznać rysy księdza Jerzego. Także też no, niesamowite.
Dlaczego się ekshumację robi?
No, robi się ekshumację, czy ciało jest w tej samej formie, czy na przykład ktoś, no nie wiem, czy nie zaparł się na przykład, nie próbował jakiś... Słucham? No na przykład jakieś były takie przypadki. No tak się przyjmuje, że robi się ekshumację, ale też po to, żeby pobrać relikwie. Też relikwie się pobiera, były pobierane relikwie księdza Jerzego. No i proszę zobaczyć, ta dzielna pani Marianna idzie z księdzem Zygmuntem Malackim, który był wielkim orędownikiem beatyfikacji, który stworzył to muzeum właściwie i który był chory na nowotwór, cudownie odżył na tydzień w czasie beatyfikacji i po beatyfikacji zmarł. To było też niesamowite. On po prostu szalał w dobrym sensie tego słowa na punkcie beatyfikacji księdza Jerzego i doprowadził swoje dzieło do końca i spokojnie zmarł. I jest pochowany zresztą obok księdza Jerzego, jest ksiądz Bogucki, a dalej jest grób księdza Malackiego. Też wielka postać na oddzielne spotkanie. No i chyba tyle. Mam jeszcze, no właśnie, jeszcze tutaj jest zdjęcie pani Marianny z relikwiarzem. Ja jej robiłam to zdjęcie, pamiętam, jak po beatyfikacji było robione, kiedy pani Marianna otrzymała relikwiarz z kostką księdza Jerzego, pierwszy stopień relikwii. I pamiętam, była taka cisza w kościele. Biskup miał dawać pani Mariannie ten relikwiarz i prosił ją, że teraz prosimy pani Marianno, pani podejdzie, otrzyma pani relikwię swojego syna. I wtedy ktoś takim teatralnym szeptem w kościele powiedział, że ojej, to musi być straszne, żeby matka odbierała szczątki syna. A pani Marianna to usłyszała, miała świetny słuch do końca i znów na cały kościół. To ty nie rozumiesz, po co relikwie są potrzebne. No, po prostu jedno zdanie i taka nauka wiary, teologia, przerastająca profesorów, biskupów, kardynałów, naprawdę kobieta niesamowita. Także chyba tyle. Mam jeszcze różne inne rzeczy związane z kanonizacją, ale to już chyba na oddzielne spotkanie, bo pan mówił 40 minut, już jest półtorej godziny prawie, także nie chcę nadużywać. Jak państwo by chcieli coś dopowiedzieć, czy zapytać o coś, jak będę umiała, to też chętnie odpowiem.
Najpierw do Wam
podziękuję.
Rzeczywiście teraz jest taki czas na dopytanie, na jakieś może jeszcze szczegóły.
Może Państwo się podzielą, ci Państwo, co znali księdza Jerzego, co byli na wszak na ojczyznę. Ja bym chętnie posłuchała i też się dowiedziałam czegoś, zawsze czegoś nowego o księdzu Jerzym, o tych wszak na ojczyznę.
To kto był na wszak, słuchajcie?
No wielu ludzi, tu ręce las rąk.
No, no, jak no. To powiem.
Interesujące, no bo ja kiedyś byłam na mszy,
a może to
nie za ojczyznę, nie krótko, nie za ojczyznę, tylko na mszy, którą odprawiał wieczorem świętego Stanisława. Było lato, jakoś wieczorem późna była ta msza, więc byłam w takiej odległości, bo mało ludzi było, tak? Tak jak zwyczajnie.
Ale w niedzielę to jest tak godzina.
I bo tutaj za ojczyznę mówiono wielkie słowa, czy tam taki tłum to już była podniosła jakieś sytuacje, nie? W tym tłumie człowiek bardziej się czuje jakby taką siłą i jego może jakoś bardziej ocenia tak przywódco. Ale ja byłam w takiej odwrocie, że go widziałam blisko, bo jakby przed ołtarzem, blisko ołtarza. I jednak to był człowiek charyzmatyczny, dlatego że to zwykła msza, prawda? I mówił, że on był przygotowany, że do każdej tej, no powiemy, że różne są, że różni są księża, że improwizują, ale także są przygotowani. Ale mówił, no tak jakby był wyuczony na super, tak?
A który to
każde słowo było w tej zwykłej mszy, tak? Wyważone i takie, no już miał to coś od niego, no
rozchodziło się. Który to
był rok? No to było gdzieś chyba lat 83, czy drugiego, drugiego, trzeciego roku.
I już wtedy się czuło, tak?
Tak, tak, że na zwykłej mszy to nie, fantastycznie mówił i to był, to także było bardzo interesujące homilia, gdzie ta grupa, bo to bardzo późna msza, tych ludzi tak za dużo nie było. No i się czuło to, że on jest taki, bo jak na mszy za ojczyznę, to go w ogóle nie widziałam.
No tak, tak.
No, generalnie to tam, no może ktoś wcześniej przychodził i tak dalej, ale generalnie staliśmy na placu. Tak? Ale tutaj pani mówiła, że długo się czekało. Ja najdłużej czekałam, no, 3 godziny czekaliśmy na ciało, jak miało przywieźć. Tak, przywieźli mi ciała księdza. To straszne, pamiętam, to był 3 listopada, że tak mi się wydaje, że to był 3 listopada, było potwornie. No tak zimno jak w listopadzie, było zimno, wilgotno. I miał te ciało miało przyjechać tam o jakiejś godzinie, więc już wszyscy godziny wcześniej przyszli. A jeszcze nie przyszło, 2 czy 3 godziny czekali. Zanim, bo tam po drodze jakieś były historie, wyjechanie z tam, przeszło głowę. Czyli on już był naznaczony. Przy zwykłym tym on już promieniem, taką charyzmą. A przecież to bardzo młody człowiek, to no właśnie tam parę lat.
Bardzo ciekawe.
Jak przyjechał Mateusza za ojczyznę, to przychodziły tłumy. To był tłum i kto przyszedł, stał gdzieś na końcu, to zobaczyć księdza, to znaleźć te później to po prostu daj nam to już panie, czy znowolno, no to wszyscy którzy tam podnosili tak.
No i ojczyzna ma ten hymn taki
piękny. Tak. Ojczyzna wolno wrócić panie, no bo to na koniec było, ale to było tak nieprzebrane po prostu, żeby...
Wszystkie te ulice w koło.
Tak, to ulice, to było w ogóle, mogli nie było, żeby zobaczyć.
Tak, i te nawoływanie, no to znaczy generalnie to jest nawoływanie było, żeby się nie dać sprowokować.
No, tak.
To mówię, to tak. Ta intencja była, żeby nie dać się sprowadzić.
Tak, oni stali naokoło tam to było.
No bo specjalnie na to nie mówię. Zresztą dwa filmy widziałam o Jerzy Bobiełuszce. I muszę bardzo krytycznie powiedzieć o filmie Pani Chorzyka.
No ja, to nie był w ogóle
to jest w ogóle rzeczywistością i z tym otoczeniem. To można opowiadać ten film, tak? Czy tam pokazywać taki film ludziom, którzy tego nie przeżyli, którzy tego nie widzieli.
W ogóle nie był
i którzy nie doznali tych różnych. Więc on w ogóle nic nie było tam z prawdziwego jakby. Tam no, jakaś historia, ktoś obcy opowiada, ale i później ten drugi, co gra, co doskonale grający
Woronowicz,
tak, to...
Chłopakamy z tego filmu do zajmowania.
Tak, to, no to tak, to jest to, co jesteśmy, co ja co na oczy widziałam.
Tak. Tam prymas grał siebie, prymas Glebę, tak, to też jest niesamowite, że się zgodził.
Tak, to jest wiarygodne.
No dobrze sobie
zdecydowanie.
No, tak.
No i tam doskonale pokazane jest te próby prowokacji, tak? I tych różnych ludzi, którzy się stali w tłumie, tak? Ubeków i różnych tajniaków.
No i dokumentalnie.
Nie wyobrażam, jak dużo było ludzi teraz oni są no, jakby ukryci, tak? Ale ci ludzie żyją, co byli tajniakami, teraz udają kompletnie inny plus, tak? I dalej dajemy się sprowokować tym ludziom. Ja co mam, no mówię, te doświadczenie.
Więc pani mówiła na temat tych młodych ludzi, którzy wywiązywali nas w spotkaniu u pana. No właśnie, z czego to wynika? Brak informacji z głupoty, z antykościelnych postaw, z czego? Takie są elementy motywacją tego. Bo to było jeden z najbardziej wstrząsających przeżyć, prawda?
Ale na przykład ja prowadzę zajęcia ze studentami. Pierwszy rok, 19 lat, ludzie po maturze i w grupie 3/4 nie wie, kto to był Urban. Także to też.
No to chyba to by było jeszcze lepiej niż to, że wiedzą, kto
to
jest.
Ale ja przypuszczam, że oni nie wiedzą. Mi się wydaje, że jest jakieś. To jest pokolenie już raczej nastawione.
To
jest to.
Spotkanie z Urbanem gdzieś, byli młodzi ludzie, młodzi ludzie w wieku od, bym ich powiedział, nie wiem, może 18 do 20 kilku i nie wiem, jaki był
pomysł.
Dwa miesiące i było pokazane,
nawet
to było standingowe, gdzie oni krzyczeli Urban, bili mu brawo, cieszyli się, śmiali, a on tam, nie wiem, czy to siedział jakimś wcześniej, były albo z nim spotkania, albo
tak.
I stała grupa tych młodych ludzi, krzyczała, śpiewała, ale nie śpiewała, ale powtarzała Urban i bili brawo, byli super entuzjastycznie nastawieni, jakby się zbliżał ktoś.
Czy on miał jakąś prezentację?
To na jakieś takie autorskie spotkanie było.
Potem mówił, że nigdy takich owacji nie było.
Nie było, nie
w życiu. A może oni jej po prostu potwicie?
Nie. To nie wyglądali.
Nie czytałam tych felietonów, które publikował kiedyś Urban. To naprawdę obrażał wszystkich. No dobrze, ale on był kontrowersyjny, lepiej trochę ciekawy przez tą kontrowersyjną. Oczywiście o tym, kim był, no to ja mam 25-letniego syna, to on wie, ale w innych domach, no może urósł, to glorifikowany był, no bądźmy szczerzy, że są takie domy.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś, proszę Agnieszko.
Ja przyjechałam do Warszawy w 1984 roku, miałam być na mszy za ojczyznę, ale to tak się ułożyło, że nie byłam na tej ostatniej. Ale byłam na pogrzebie i miałam znajomych, którzy byli często na mszach za ojczyznę. To już państwo, którzy nie żyją. I kiedyś, jak byłam w ich domu, pani Hanka pokazała mi jeden taki krzyżyk drewniany, mały, zawieszony i mówi, słuchaj, to jest krzyżyk, który dostałam od proboszcza. Krzyżyk, który został wykonany, w ogóle bardzo dużo, nie wiem, kilka tysięcy takich krzyżyków zostało wykonanych z podestu, który był, na którym stała trumna, dla osób, które były zaangażowane w działalność właśnie przy kościele. I ona mi opowiadała, że Janek, jej mąż, został pochowany z tym krzyżykiem i ja też będę pochowana z tym krzyżykiem od księdza Popiełuszki. I też wspominała o księdzu, którego ja miałam okazję poznać u mnie w domu. To był ksiądz Żmijewski, który był proboszczem w Rembertowie, ta rodzina z Rembertowa pochodzi. Ksiądz Żmijewski często u mnie bywał w domu, a to był ksiądz, który przywoził zwłoki księdza Popiełuszki do Warszawy. Prymas mu powiedział, zdaje się, że prymas, że nie może odstępować ciała księdza ani na sekundę, bo różne rzeczy mogą się dziać podczas tej podróży z Białegostoku do Warszawy. A skąd ksiądz Żmijewski? Oni razem studiowali chyba z księdzem Popiełuszką i chyba prymas miał do niego zaufanie i polecił mu, żeby takie zadanie miał. I pani wspominała tutaj, że ksiądz chyba Malacki odzyskał zdrowie na jakiś czas. I z księdzem Żmijewskim było też podobnie, bo pani Marka mi opowiadała, że był już w takim stanie, on chyba, nie wiem, już prawie że agonii. I też odzyskał zdrowie w pewnym momencie, jeszcze jakiś czas po prostu działał i żył. Że takie mam wspomnienie.
Bardzo też ciekawe.
Ja mówię, to znaczy to bezpośrednio księdza Popiełuszki nie dotyczy, ale znałam księdza, który napisał ten hymn Ojczyzno ma.
Aha.
Kiedyś pracował z moimi rodzicami, to był taki ośrodek, teraz to się nazywa ośrodek szkolno-wychowawczy, kiedyś był zakład wychowawczy, rodzice pracowali w szkole, on pracował w internacie. I kiedyś tak to sąsiedzi przyszedł tam do nas, do domu, tam coś rozmawialiśmy, między innymi o księdzu Popiełuszce, no i tam zeszło się na temat tej pieśni Ojczyzno ma. Ona krążyła wszędzie, wszyscy ją znali. Wszyscy ją śpiewali, nikt nie wiedział, kto jest autorem. Mm-hmm. On kiedyś mówi, że to on to napisał. To był dla nas, to szok był dla nas, że w ogóle on. Dlaczego on się nigdzie nie podpisał? On mówi, no przecież nie może podpisać, nie może czegoś takiego, no przecież by chyba go zwieńczowali, on by się bał. Nigdzie nie powiedział, no nam powiedział, pewnie tam swoim przełożonym też, ale to taka trochę atmosfera właśnie, tak trochę pokazuje. Ludzie się bali wszystkiego, prawda? A on, no właśnie ta pieśń wszędzie krążyła, wszędzie była, natomiast no, autor był długo nieznany.
Oni się bali, ludzie się nie bali.
No ale on chyba, nie wiem, czy mu
konsekwencje ponosiły tego.
Czy się bał, czy mu zabronili, czy...
No tak, to mogli.
Myślę, że jeszcze mogli go... bo to on był Michali Dobrycom, był zakładnikiem. Myślę, że mogli mu również zabronić przełożenie.
Mam jeszcze przed sobą dwa punkty programu, także będziemy mało kończyć.
Dwa punkty? Jeszcze mało. Jaki to był dzień tygodnia?
Była sobota.
Sobota, dobrze. To będzie mogli
uczestniczyć. Ja byłam wtedy w szkole średniej. Aha. I wtedy nam zrobili lekcje. Bo to były tak,
to klasyka, jak papież przyjechał, też tak było.
Ja pamiętam.
W 78 jak papież przyjechał, też kazali przyjść do szkoły.
Więcej było pracy i tak dalej. Natomiast no, ja chodziłam do liceum pokłonowych, tam generalnie część jakby no, nauczyciele nie no, róbcie sobie co chcecie, ale usprawiedliwienie jakieś trzeba było mieć w dzienniczku, jeszcze papierowe normalnie. I to trochę jak anegdota zabrzmi, ale dla mnie to jest w pewnym sensie takie. Właśnie wam opowiem. Ja
byłam chorowitą młodą dziewczyną. Kilka tygodni wcześniej nie byłam obecna w szkole. Mama mi napisała, że jestem przeziębiona, więc przeziębienie. Później następny wpis w moim dzienniczku usprawiedliwienie nieobecności była grypa. A ostatnie pogrzeb. Nie było potrzeby pisania, ale to przy okazji taka sekwencja tego. Tak. No natomiast nasza nauczycielka usprawiedliwiła mówiła całej klasie, tam większość powiem. Ale to właśnie to, że to była sama.
No ja stałam na placu Wilsona, więc jak ile tam było ludzi, jak gdzieś tam pod tymi tkaninami stałam.
Na dachach domów, na drzewach domów. Ja też byłam na drzewie i też pamiętam, nawet nie wiedziałam, że była sobota, ale też pamiętam, że się wymknęłam z lekcji. No, chodziłam do liceum Kopernika, to było takie liceum, jest do tej pory dwujęzyczne i tam było bardzo dużo dzieci, rodziców, którzy wracali z placówek. Poszerzonym nauczaniem i u nas zdecydowanie nie można było to robić. Ja pamiętam, jak się przyznałam i pamiętam również z moją przyjaciółką, która już żyje teraz niestety, pamiętam, że ta procesja szła, czy nie może myśmy gdzieś tam szły, strasznie długo na piechotę, bo pamiętam, że były gdzieś tłumy ludzi szły i szły one w ciszy i spokoju. To było jakieś takie przejmujące. No, w Warszawie zwykle jak się nie podjeżdża się do kościoła, jest pogrzeb, to wszystko blisko, prawda, dnia. Tak? Ja pamiętam, że bardzo długo szłam, ale też byłam licealistką wtedy, więc pamiętam ogromne ilości ludzi, których wszyscy szli bardzo, bardzo skupieni. Pamiętam, że niektórzy ludzie płakali i pamiętam też błoto. A moi rodzice chodzili, to było raz na miesiąc, tam się doliczyć, na tego zjadu. Każdy z nich miał swój krzyżyk. Pamiętam, że te krzyżyki, tak, mój tata postanowił sam odlać z Łosiącą, żeby to było takie ich, nie ze sklepu. I oni właśnie z tymi krzyżykami wrócili. Mój tata nie żyje, zresztą roku umarł, ale te krzyżyki mamy już.
Państwo czują żywe
stanowisko. Pani w swojej prezentacji tak zarysowała ten wątek, żeby zasadniczo powiedzieć o księdzu Jerzym. Ale myślę, że warto, bo to się też pojawiło w Pani prezentacji. Zaczyna Pani od 13 grudnia 81. Nie wspomniała Pani o pacyfikacji w kopalni Wujek. 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego, bo chcę powiedzieć o czymś takim, że myślę, że to, co się działo w 81 roku, ale i wcześniej, bo to o tym Pani to powiedziała, że stan wojenny był planowany dużo, dużo wcześniej. Właściwie już chyba od podpisania porozumień się w 80 roku. To później ta pacyfikacja kopalni Wujek, to była prowokacja zamierzona w celu odburzenia. Przecież tam zginęli ludzie. I ciągle później się okazywało, że to o czym też Pani wspominała, mówiąc o prymasie Lempie, że on z kolei za wszelką cenę chciał uniknąć tego i chyba mu się naprawdę to udało. Dlatego, że tylko tam, gdzie była prowokacja, tam właśnie ze strony władz, tam była śmierć. Bo ksiądz Jerzy też był rozgrywany w ten sposób. Znaczy ta jego sprawa była w ten sposób rozgrywana. Co więcej, to może warto to jeszcze dodać, bo takie jako uzupełnienie, to też pewnie trochę wyjaśnia te wątpliwości dotyczące śmierci księdza Jerzego. Tego, że do dzisiaj nie możemy dowiedzieć o pewnych rzeczach, że to gdzieś tam czytałem, że rodziny tych skazanych za zabójstwo esbeków były inwigilowane aż do początku lat 90. przez Służby Bezpieczeństwa, żeby ich pilnować, żeby im się coś nie wymknęło, żeby nie powiedzieli tego czy tamtego, jak ten układ, co się działo z ich, bo to chodziło głównie o żony tych mężów, którzy stanęli na ławę skarżonych, trafili do więzień. Coś im tam obiecano, że oni niedługo wyjdą, no to się stało zresztą. No i były inwigilowane, rozmowy telefoniczne, przez wiele lat zaplanowane. No i nie wykluczyć, nie wiem, żeby to wykluczyć, że to się do dzisiaj te wpływy tam przyszli przy, no nie wiem, w kręgach, w kościele też prezentacja była obecna bardzo.
No tak, już ksiądz Jerzy też był inwigilowany przez księży niektórych,
tak? No to jest właśnie powiedzieć. Proszę
było zaangażowane.
Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba nawet w kręgu tych, którzy odpowiadali za przygotowanie, prowadzili proces ratyfikacyjny, to byli ludzie, którzy jakoś byli też uwikłani wcześniej we współpracy z SB. No niestety tak. Więc nie ma się co dziwić, że nie możemy do dzisiaj tego odkryć.
Też wszystkiego w dokumentach nie będzie, na piśmie
mamy
też
nie, tyle lat, nie,
nie wydawano takich wyroków na piśmie.
Tak, jak to zaczęło. Tyle, nie chciałbym nie chcieć o
to. Ja jeszcze mogę dodać z końcówek tych mszy za ojczyznę, bo akurat byłem na studiach i kolegą moim był, sąsiadem jego był Kuroń. Mieszkał obok Kuronia. I pamiętam, że właśnie się umówiliśmy, że on mówi, to przyjdź, zobaczymy tam z balkonu, bo to były takie łączone balkony i tam były tłumy. Kiedyś to byśmy tam w ogóle nie myśleli, a on mówi, to przyjdź, to tam z góry zobaczymy. I jakie było zdziwienie, że my przyszliśmy, te balkony były puste, no to normalnie do niego do domu weszliśmy, wychodzimy na balkon, a tam stali ubecy. I był syn Kuronia, Maciej, tam się kolegowaliśmy i on właśnie mówi, że ojca aresztowali. My tak mówimy, no to było dosłownie parę godzin przed, tak, parę, bo on już był wypuszczany po tym, ale to był właśnie 84 lato i to przed samą mszą. I potem jakie było zdziwienie, bo myśmy stali w trójkę na tym balkonie i sami SB-cy. I ludzie się tak patrzyli na ten balkon i się tak właśnie dziwili, no bo my studenci, tak, i się bali, że nas aresztują, że my tam już stoimy po prostu aresztowani. I co dziwne właśnie, że tego Maćka nie ruszyli, no, zostawili nas i to był ostatni raz. Potem zabronili na te balkony wchodzić, już mieszkańcy musieli mieć zamknięte, w ogóle nie można było.
Także to żywe, już,
to wszystko już było tak.
Mój tata był przesłuchiwany na początku lat 70. Przez Piotrowski,
tak?
I to jest taka opowieść, która w nim dopiero 15 lat temu nam o tym powiedział. Mówi, że osobowość tego człowieka była taka, że rzeczywiście przeraża. I do dzisiaj mówi, że nie wie, jak mu się udało, mimo że był straszony, że mamie i na mnie i siostrze coś się może stać, że on się nie ugiął. Mówi, nie wiem, słuchajcie.
No, to jest pozycja, dlatego został wybrany.
Tak.
Mój
był pierwszy z brzegu.
Dedykowany. Tam ci się przejeżdżowali. A on nie. Tam ci płakali. Pomocy, jeden z nich nie złamał. Oni tam zmienili tożsamość, prawdopodobnie ci
obaj.
I rodziny. No.
Czy jeszcze ktoś? Ostatnia szansa?
Ostrożnie, jak to zrobiłam.
Jeszcze mamy, słuchajcie, książki. Dlatego chciałbym pomalutku już skierować się w stronę podziękowania. Pani Milena, wiemy, że prawami podziękujemy. To wyjątkowa chwila. Dziękujemy za przybliżenie postaci księdza Jerzego.
Przybliżać nie trzeba, Państwo wszyscy wiemy, czują, pamiętają.
Jana Pawła bardziej, księdza Jerzego poznajemy jeszcze, ale będziemy lepiej poznawać, jak przeczytamy książki. Ja w drodze z metra, jak wezmę Panią, to opowiedziałam o działalności tutaj Santo Subito.
Tak, właśnie Państwo wspaniale działają, to gratuluję do tej działalności.
I tutaj właśnie kiedyś jak mówiłem, postawialiśmy sztuki Tryptyk Rzymski, wszystkie dają Millera.
Też działa taki
zespół, który wydał poezję królową, gdyby nazywa się Blessing. Do takiego prezentu świątecznego chciałbym dołączyć.
Bardzo dziękując.
Teraz bym prosił, zanim będziemy podpisywać książki, jest możliwość kupienia książek. Są zarówno, jest ta biografia, jak się
nazywa, ale też widzicie. Są pani, które zamówiły za mną